Mam okazję rozmawiać z dyrektor Wielokulturowego Biura Usług Społecznych, panią Elżbietą Drozd. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Oraz z panem Andrzejem Kozłowskim, tłumaczem z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski. Witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Proszę państwa, okazją do naszego spotkania jest wprowadzenie przez rząd nowego ustawodawstwa, które bardzo precyzyjnie opisuje pytania w wypadkach usług medycznych, które mogą pacjenci otrzymywać i potrzebują tłumacza. Nowe ustawodawstwo jest dosyć skomplikowane. Spróbujmy prostym językiem opisać, na czym ono polega i dlaczego ten temat jest tak bardzo delikatny. Proszę bardzo.
12 marca wszedł w życie nowy akt prawny, który zajmuje się planowaniem zabiegów leczniczych i podejmowania decyzji w tych sprawach na przyszłość. Więc jest to dosyć skomplikowana część prawna i chcemy tylko przedstawić tylko główne szczegóły, abyście byli poinformowani, że coś takiego zostało wprowadzone i następnie kontynuowali rozmowę ze swoim lekarzem.
Może ja tutaj dodam, że najważniejsze jest, żeby wiedzieć o tym przepisie. To jest cel naszej rozmowy właśnie ze słuchaczami. To jest numer jeden, dlatego że żyjemy tutaj w tym stanie i taki przepis został wprowadzony. I kiedy pan Andrzej zwrócił mi na to uwagę właśnie, powiedział mi o tym nowym przepisie, ja zgodziłam się właśnie, żebyśmy razem mieli tę rozmowę ze słuchaczami i wywiad w SBS-ie, dlatego że temat faktycznie jest trudny. I dlaczego on jest trudny? Dlatego, że dotyczy on między innymi, może dotyczyć, sytuacji, które są dość drastyczne lub nagłe i całkowicie nieprzewidziane. Może to chodzić o ratowanie życia, może to chodzić o jakiś zabieg i lekarze nie chcą podejmować takiej decyzji w nagłym takim przypadku. Dlatego między innymi to ustawodawstwo było wprowadzone po to, aby poprosić społeczeństwo, żeby nad tym się zastanowili, żeby porozmawiać z członkami rodziny i żeby pomyśleć o swoich wartościach, co dla nich jest ważne. Tak jak słuchacze wiedzą, ja od wielu lat pracuję w dziedzinie opieki. I niedawno też był wprowadzony inny przepis na temat właśnie osób, które mają bardzo poważne choroby i mogą z tego powodu cierpieć. I są oczywiście takie osoby, które nawet nie chcą żyć, bo sytuacja ich zdrowotna jest taka, że jest bardzo, bardzo ciężka. Także to chodzi o to. I może ja dam taki przykład osobisty bardzo zresztą z mojej rodziny, który może najbardziej odzwierciedli te sytuacje, które mogą być. Mój brat, który umarł w młodym wieku na raka, stało się to 3 lata temu. Pewnego dnia przyszła do domu social worker, czyli pracownik socjalny z ośrodka zdrowia. I pierwsze pytanie, jakie jemu zadała, to jaki jest jego plan na koniec jego życia. I mój brat wstał, otworzył jej drzwi i poprosił ją, żeby wyszła. Dlatego, że my Polacy, my nie tak podchodzimy do naszego życia. My jesteśmy nauczeni, że nasi lekarze i całe nasze podejście do życia jest takie, żeby ratować życie, a nie planować jego koniec. I to dla mnie odzwierciedla najbardziej może to, jakie są różnice kulturowe i dotyczące komunikacji. Ale mieszkamy tutaj i tutaj właśnie podejście jest inne. Pamiętam też przykład jednego z naszych seniorów, który jeden zresztą z osób, która założyła naszą organizację, też już był w zaawansowanym wieku i byłam ogromnie zdziwiona, kiedy cały personel medyczny zdecydował, że skoro ta osoba jakieś daje takie znaki, że już nie chce dłużej żyć, że może nie chce brać lekarstw i przede wszystkim akurat w tym przypadku ta osoba nie chciała spożywać posiłków. Czyli jakby zdecydowała, że już pomału chce kończyć swoje życie. I na to lekarze się zgodzili i nie chcieli się temu przeciwstawiać. I tutaj takie jestem do tego podejście. To jest oczywiście całkowicie dobra wola, ale najbardziej chyba jest jednak ten przypadki takie w szpitalach, gdzie muszą być podejmowane decyzje i nie jest całkowicie może fair. Przypuszczam, że cały personel medyczny tutaj nie chce podejmować trudnych decyzji dotyczących leczenia pacjentów, dlatego że chcą, żeby pacjenci o tym pomyśleli wcześniej, porozmawiali ze swoim lekarzem, porozmawiali ze swoimi osobami najbliższymi i napisali to. Także jest możliwość napisania tego, co oni chcą. Ja mam koleżankę, która jest w podobnym wieku do moim i ona już napisała wytyczne, co ona chce, że gdyby się na przykład coś takiego stało, co oczywiście się może nigdy nie stać, ale to jest właśnie to, co tutaj no, rząd nasz chce, żebyśmy o to zrobili, żebyśmy napisali, że jeśli byłby taki przypadek, że nie możemy na przykład, straciliśmy taką niezależność, żebyśmy napisali, jakie mamy preferencje, jeśli chodzi o leczenie nasze, a jeżeli czegoś takiego nie napiszemy lub nie jesteśmy pewni, żebyśmy napisali nasze wartości, jakie wartości są dla nas ważne. Czy po prostu chcemy absolutnie, żeby lekarze robili wszystko, żeby nas ratować, żebyśmy żyli jak najdłużej.
Czy my musimy opisywać te nasze wybory, czy my po prostu możemy je zwerbalizować już na spotkaniu z lekarzem lub też przekazać to rodzinie najbliższym?
To może ja odpowiem na to pytanie. W tym przypadku, bo będąc na sesji informacyjnej zorganizowanej przez Office of the Public Advocate, jest to placówka rządowa, tam nas poinformowano o tym, że każdy pacjent nie potrzebuje teraz iść do prawnika, aby to spisać prawnie w formie tak zwanej enduring power, medical power of attorney, tylko może pójść do swojego lekarza rodzinnego i powiedzieć właśnie lekarzowi na temat tych wytycznych, co by ta osoba chciała, aby w nagłych przypadkach z nią zrobiono. Czy chciałaby, żeby no, za wszelką cenę ratować te życie, czy żeby lekarz wtedy podjął decyzję w tej sytuacji, co byłoby możliwe do zrobienia. Jak również, tak jak wspomniała pani Elżbieta, u lekarza też możemy powiedzieć, żeby lekarz spisał naszą listę naszych wartości życiowych. Co sobie cenimy w życiu? Czy cenimy swoją niezależność zdrowotną? Czy cenimy to, że rodzina nami się wciąż opiekuje i będzie w stanie opiekować się dalej, jeżeli po danym zabiegu następują jakieś komplikacje i jako pacjent ta osoba wymaga szczególnej opieki.
Kto podejmuje takie decyzje w wypadku, kiedy pacjent nie jest świadomy, czyli leży w szpitalu, załóżmy, i czeka na operację? Czy jest to rodzina?
Tak, jest właśnie namawianie, żeby to, jest nawet w tych przepisach jest to uwzględnione. I no, ale oczywiście lekarze, osoby najbliższe, czyli jest mąż, żona, najstarsze dziecko. Po kolei jest właśnie tutaj dawany przykład, kto powinien to być. To są też przypadki, gdzie osoby mogą być, straciły przytomność, ale też chodzi o przypadki, gdzie osoba nie może wyrazić swoich myśli, nie może się wysłowić. Także ja dzisiaj akurat rano byłam u koleżanki, która od wielu lat mieszka w domu opieki już, w wieku 30 lat niestety zachorowała na stwardnienie rozsiane. I niedawno miała wylew i jej mowa już jest taka, że jest czasami ją bardzo trudno zrozumieć. Także jeszcze możemy się z nią porozumieć, ale może być dzień kiedyś taki, że już nie będzie mogła powiedzieć to, co myśli i czuje.
W takim wypadku należałoby spisać tego, czego oczekujemy od personelu medycznego?
Tak, jak najbardziej. Przygotować się w domu, porozmawiajcie państwo pomiędzy sobą, tak jak w związku małżeńskim, czy partnerskim, czy też z dziećmi, a następnie to, co macie na myśli, przekażcie swojemu lekarzowi, żeby to oficjalnie zapisał, ponieważ dopiero jest jako ważny dokument, jeśli jest spisane przez lekarza rodzinnego, czy też lekarza specjalistę. Ponieważ większość z naszych rodaków jest w stanie komunikować się z lekarzem rodzinnym, który mówi w języku polskim, to jest o wiele łatwiej wtedy to spisać. I informacje te mogą być spisane nawet w języku polskim, nie muszą być od razu po angielsku. Jeśli to jest spisane u lekarza rodzinnego, to jest uznane jako ważny dokument i wówczas może też być potem przetłumaczone na język angielski.
Czy państwo, zwracam się do pani Elżbiety Drozd, jako biuro usług społecznych będziecie informowali swoich seniorów, klientów o tego typu zmianach?
Tak, absolutnie w miarę naszych możliwości. My teraz pomagamy około 1500 klientom tygodniowo, także zaczynamy ten proces i no delikatnie, kiedy możemy rozmawiać bezpośrednio z klientem, ale oczywiście mamy regularny kontakt z członkami rodziny klientów, także zazwyczaj będą to dzieci i będziemy o tym rozmawiać. No, staramy się z panem Andrzejem i staramy się my jako organizacja też, no oczywiście coś pomóc w tej dziedzinie bardzo takiej trudnej i niełatwiej do rozmowy, ale jednak jeżeli to pomoże w lepszych decyzjach i w takich decyzjach, które właśnie dana osoba chce, No to dlatego właśnie robimy teraz to, co robimy. Informujemy najpierw. Nasza rola jest przede wszystkim informowanie, a potem już państwo muszą decydować, wszyscy słuchacze i osoby, które znamy, jaką podejmą decyzję w tej dziedzinie.
Jako tłumaczę, tu zwracam się do pana Andrzeja Kozłowskiego, stoicie w bardzo trudnej sytuacji pomiędzy lekarzem lub personelem medycznym, a pacjentem, czy też rodziną pacjenta. Co chcielibyście powiedzieć, wiedząc o tym, że będą bardzo trudne, niedelikatne pytania ze strony lekarzy lub personelu?
Dla naszego społeczeństwa ze względu kulturowego pytania te są naruszające w pewnym stopniu prywatność też naszych pacjentów, bo to nie tylko chodzi o plan na przyszłość, gdy osoba wyznaczyła kogoś z rodziny czy ze znajomych, kto będzie mógł podejmować decyzję, ale również to, czy osoba jest właścicielem mieszkania na przykład. Bo jeżeli ktoś jest samotny...
Personel medyczny może zadać takie pytanie?
Według tego przepisu nowej ustawy tak, ponieważ oni chcą uzyskać dodatkowe informacje na temat przygotowania na przyszłość przez przekazanie danej osoby do ośrodka dla osób starszych potrzebujących specyficznej opieki czy do hospicjum, więc dlatego nie będą zadawać tego typu pytania.
Więc mogą być to pytania dotyczące finansów rodziny, finansów pacjenta?
Jak najbardziej. Mogą być i będą, bo już w takich rozmowach uczestniczyłem, gdzie po prostu...
Jak pacjenci odbierają pana tłumaczenie? Biorą to jako wścibskość?
Oczywiście. No, pierwsza reakcja była, a co to pana obchodzi? Więc muszę poinformować naszych słuchaczy, że jako tłumacze my tylko przekazujemy informacje, które są zadawane ze strony personelu medycznego, jak również ze strony naszych pacjentów. My tylko pośredniczymy w rozmowach i te pytania są skierowane do państwa ze strony personelu medycznego, a nie ze strony tłumaczy. I również to chcielibyśmy podkreślić, że ta rozmowa ma bardzo ważny wydźwięk prawny i w tym przypadku personel medyczny potrzebuje rozmawiać z pacjentem poprzez tłumacza, a nie poprzez członka rodziny, żeby członkowie rodziny też się nie urażali tym, że osoba trzecia uczestniczy w takim typu rozmowy, gdzie rozmowa jest bardzo prywatna, bardzo delikatna. W zasadzie mogłaby być przeprowadzona w bardzo wąskim gronie rodzinnym, więc dlatego właśnie podkreślamy, jesteśmy niezależnymi osobami, którzy pomagają w komunikacji pomiędzy personelem medycznym a pacjentami.
Bardzo bym chciała właśnie, żebyśmy zanim zakończymy rozmowę, żeby wspomnieć po angielsku nazwę właśnie tego nowego przepisu. Mhm. Dlatego, że jeżeli są Polacy, którzy chodzą do lekarzy niepolskich, bo często tak jest też, żeby jak zaczną tą rozmowę, żeby mogli nawiązać do tego i miejmy nadzieję, że lekarz oczywiście będzie o tym wiedział. No więc po angielsku to się nazywa Medical Treatment Planning and Decisions Act. Medical Treatment Planning and Decisions Act 2016. Także to już weszło w 2016 roku. Były te przepisy, właśnie ta ustawa przyjęta i potem właśnie sfinalizowane to wszystko było i teraz jest cały wysiłek, żeby poinformować społeczeństwo, całe społeczeństwo wiktoriańskie, nie tylko grupy etniczne oczywiście, o tym, bo muszę przyznać właśnie, dopóki pan Andrzej nie poinformował mnie o tym i jakoś mnie też to umknęło.
Chciałem tylko dodać, że jeśli państwo są w stanie rozmawiać na ten temat z lekarzami, to będzie bardzo dobrze, ale też chciałbym wspomnieć, że być może niektórzy lekarze też nie będą w stanie poinformować państwa dokładnie, bo też mogą im umknąć. Jak wiemy sami, lekarze nasi są bardzo zajęci, mają dużo pacjentów i być może też słyszeli o tym, ale nie mieli czasu, żeby zapoznać się z tekstem tej ustawy, który jest bardzo skomplikowany.
Ja tylko jeszcze dodam też, że ja będę prosiła ten departament, który jest odpowiedzialny za wprowadzanie tego ustawodawstwa w życie, żeby przetłumaczyli te informacje w różnych językach, między innymi w języku polskim. Dlatego, że z tego co wiem, jeszcze te informacje chyba nie są właśnie dostępne w innych językach, a oczywiście powinny być, bo dotyczą tak ważnego tematu, który miejmy nadzieję nikt, kto z nas tutaj jest obecny czy słucha, nie będzie w takiej sytuacji, ale na wszelki wypadek, gdyby to się zdarzyło, co nie będzie aż tak często, jednak te informacje powinny być dostępne w języku polskim. Ja bym chciała to przeczytać też w języku polskim, mimo że znam dobrze angielski.
Bardzo dobra inicjatywa. Czekamy zatem na tłumaczenia. Tymczasem dziękuję państwu za uczestniczenie w tej rozmowie i poinformowaniu słuchaczy Radia SBS o ewentualnych trudnych pytaniach i o nowym ustawodawstwie, które weszło w życie. Moimi rozmówcami była pani Elżbieta Drozd, dyrektor Wielokulturowego Biura Usług Społecznych z Maidstone oraz pan Andrzej Kozłowski, tłumacz języka polskiego i angielskiego.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.